Znów się spotykamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walterze. Dzień dobry, Martinie. Czekałem, czy może nie dodasz jeszcze czegoś. Poddałem się. Tak mi przykro. Jak się miewasz? U mnie wszystko w porządku. Cieszę się. Rozpocznijmy więc to spotkanie modlitwą. Niebiański Ojcze, przyszliśmy znowu tutaj, by prosić Cię o rozjaśnienie naszych umysłów w tych licznych kwestiach, które chcielibyśmy przedyskutować, a nad którymi zastanawia się wiele osób. Pozwól nam lepiej je pojąć i pobłogosław każdego słuchacza zrozumieniem pochodzącym od Ducha Świętego. W imię Jezusa, amen. Gdy nie odpowiadamy na pytania, Martinie, to ludzie zaczynają się niepokoić. Tak więc od czasu do czasu zajmiemy się udzielaniem odpowiedzi na pytania. Myślę, że to ważne. Ważne jest, by poznać odpowiedzi, a pytania czasami stają się początkiem małego studium Biblii. To prawda. Odpowiedzi mogą być informacją nie tylko dla widzów, lecz także dla nas samych. Jesteśmy omylnymi istotami, ale Słowo Boże jest nieomylne. Dlatego najlepiej, jak potrafimy i z modlitwą na ustach, starajmy się je poznawać i próbować złożyć razem wszystkie te elementy. Czy jest jakiś biblijny cytat dotyczący noszenia krzyża? Odpowiedź brzmi nie. Nie istnieje żaden cytat, ale istnieją przesłanki odnośnie do tego, iż lud Boży powinien pozbyć się zewnętrznych ozdób. Wiele przykładów pokazuje, że dzieci izraelskie pozbywały się biżuterii. W samej biżuterii nie ma niczego złego. Chodzi o to, co się dzieje w naszym umyśle, a to już może być problematyczne. Jest wzmianka o kobietach z Syjonu, które są wyniosłe, noszą bransoletki, układają włosy, lecz nie to stanowi problem. Jest nim wyniosłość. Jeśli zaś chodzi o wyjaśnienie niektórych spośród tych kwestii dotyczących osobowości, Bóg uznał, by powiedzieć wiernym, że wszyscy powinni zdjąć biżuterię. Za każdym razem, gdy schodzili na drogę bałwochwalstwa, Bóg nakazywał im pozbywać się wszelkich ozdób. Przykładem tego jest Jakub, który będąc w drodze do Ezawa, wykopał pod drzewem jamę i do niej je wrzucił. Tym sposobem pozbyli się makijażu, przeszli przez myjnię samochodową. Ozdoby zewnętrzne zostały usunięte, by oprzeć się na wartości nominalnej i ocenić ich charakter. Czy więc znak krzyża jest symbolem dobrego lub złego? Słyszę, jak niektórzy mówią, że znak T odnosi się do Tammuza. Słyszałem też, że ludzie twierdzili, iż Chrystus został ukrzyżowany na drzewie lub palu, a nie na krzyżu i sprowadza się go do bożka, gdyż noszenie biżuterii jest zabronione. Kiedy sługa Abrahama udał się na poszukiwanie żony dla Izaaka, znalazłszy ją, założył kolczyk na jej nosie i obdarował biżuterią, co miało swoją symbolikę. Przyglądając się niebiańskim istotom, czytamy: okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie, gdy mowa jest o Lucyferze. Problem nie tkwi w biżuterii. Problem spoczywa w efekcie, jaki wywiera biżuteria. O, patrzcie na mnie, jestem kimś szczególnym. To wszystko podkreśla moją wartość. Stwarza to możliwość do wywyższania się. Wiemy, że wiele osób ozdabia się, by w ten sposób wywyższyć się nad innymi lub przekonywać o przewadze nad nimi. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Podmiot nie jest problemem. Krzyż jest również symbolem w kulcie lucyferycznym, jest znakiem Tammuza. Odpowiedź brzmi więc tak. Ale tak samo jest w przypadku róży. W różokrzyżu jest ona symbolem Lucyfera. A kto stworzył różę? Bóg ją stworzył. Czy więc nie wolno mi ofiarować róż mojej żonie? Czy jednak wolno? Wolno. Jeśli się w tym wszystkim pogubię i powiem, że róża jest symbolem Lucyfera, to nie podaruję tej róży. Lucyfer jest złodziejem i kłamcą. Już na początku skradł Bogu symbol róży. Jeśli go zignoruję i patrząc na różę powiem, że to piękne dzieło stworzenia i dam ją bliskiej osobie, to nie ma w tym nic złego. Są symbole lucyferyczne i są symbole, które kojarzą się z chrześcijaństwem. Przykładem tego jest ryba, symbol chrześcijaństwa. Ale ryba, znak Dagona, jest również symbolem Lucyfera. Który symbol przyjmujesz? To zależy od tego, czyją wolę wypełniasz i do czego przywiązujesz wagę. Biblia mówi, żeby nie stawiać innym przeszkód. Słuszna uwaga. Właśnie chciałem zapytać, czy nie byłoby bezpieczniej po prostu nie iść tą drogą. Nie potrzebujemy symboli. Bóg oczekuje od nas jedynie skruszonego serca. Nie potrzebuję symbolu, który by reklamował to, kim jestem. Mój charakter powinien mówić sam za siebie. Gdybym nosił na szyi krzyż, ale zachowywał się, jakbym był ze świata, tak jak wielu robi, to krzyż by reprezentował nie tylko chrześcijaństwo, ale także bycie hipokrytą. Czy lepiej jest więc go nosić, czy nie nosić? A jeśli będziesz nosił krzyż, to jaki? Drewniany? Srebrny, złoty? Duży? Mały? Jeśli jesteś bardzo gorliwy, to być może będziesz chciał nosić duży krzyż. Pod koszulką czy na wierzchu? Wielu księży i prałatów nosi takie krzyże. Są ogromne. Nieraz jednak dowiadujemy się o tym, co robią pokryjomu. O tym donoszą media. A imię Chrystusa staje się przez to zniesławione. Nazwa chrześcijanin jest piękna. Oznacza, że reprezentujesz Chrystusa. W jaki sposób go reprezentujesz? Poprzez symbol? Nie, poprzez owoce, jakie wydajesz. Czy symbol może stać się przedmiotem kultu? Z pewnością. Czy ma to miejsce w kościołach? Każde wyznanie ma swoje symbole. Czy w chrześcijaństwie nie stałoby się to kolejnym symbolem? Jedni będą ten symbol czcili, a drudzy nienawidzili. Niektórzy będą na niego spoglądali niepewnie. W jaki sposób powinniśmy postępować? Uważam, że symbol nie jest konieczny, żeby reklamować to, w co wierzę. Zgadzam się. Uważam, że lepiej jak nasze działania to odzwierciedlają, niż kiedy wykorzystujemy w tym celu ozdoby. Pozostaje też kwestia, czy to był słup, kołek czy krzyż. Czy możemy na to znaleźć odpowiedź w Biblii? Wydaje mi się, że tak. Jezus powiedział Piotrowi, że kiedy się zestarzeje, to wyciągnie swoje ręce. Innymi słowy, zostanie ukrzyżowany. I tak też się stało. To wydaje się wskazywać na to, że był to krzyż, a nie słup. Z czego był wykonany słup czy krzyż? Z drzewa. Zastanówmy się nad tym, kto jest twórcą życia? Bóg. Czy Bóg wiedział, na jakim drzewie umrze jego syn? Tak. Czy zadbał o to, by wyrosło na solidne drzewo, mimo że wiedział, iż jego syn zostanie na nim ukrzyżowany? Co to mówi o charakterze Bożym? Jest niesamowity. Podsumowując, są argumenty za i przeciw zamieszczaniu krzyża w kościele. Miałby on świadczyć o tym, że to kościół chrześcijański. Ale to twój charakter powinien świadczyć o tym, że należysz do kościoła chrześcijańskiego. To, o co walczysz, powinno świadczyć o przynależności do kościoła chrześcijańskiego. Ciekawe jest to, iż protestantyzm pozbył się wszystkich symboli. W początkowych etapach protestantyzmu, zanim pojawił się Hus, kazano usunąć wszelkie symbole, pozwalano jedynie na głoszenie kazań, ale zabroniono symboli, gdyż katolicyzm przejął wszystkie z nich. Miało to niesamowite znaczenie, ponieważ przez to polegano wyłącznie na Słowie Bożym. Słowo Boże jest doniosłe i przenika do szpiku kości. To, że nie było rozpraszaczy, sprawiło, iż poselstwo pozostawało nieskalane. W kościele w Anglii usunięto wszystkie obrazy. Pozostało jedynie Słowo Boże. W tym duchu Słowo Boże, Biblia, wersja King James, zostało oddane światu. Pojawił się wtedy jednak ruch oksfordzki. W jaki sposób powstał? Co zrobił w pierwszej kolejności? Przywrócił obrazy, krzyż, posągi, świece, obrazy Marii. Wszystkie rzeczy, które miały rozpraszać umysł. Co się stało z tym ruchem? Dziś całkowicie podlega katolicyzmowi. Powrócił do średniowiecza. Niech Słowo Boże do nas przemawia. Pozostawmy symbole tym, którzy potrzebują kuli kalekiego w swoim chrześcijaństwie. Zgadzam się.
Okay. Can you please explain what's wrong?
Czy możecie wyjaśnić, co jest nieodpowiedniego w tym, w co wierzą świadkowie Jehowy? Jest wiele dobrych osób należących do tego wyznania i powinny odkryć prawdę. Martinie, jest wiele dobrych osób w każdym wyznaniu. W Biblii czytamy, wyjdźcie z niego, ludu mój. To oznacza, że Boże ludzie należą też do innych wyznań. Nawet jeśli nie należysz do żadnego wyznania, Bóg chce, żebyś dołączył do Jego Kościoła. Te słowa nie dotyczą tylko tych, którzy są chrześcijanami. To przekaz dla wszystkich wyznań na całym świecie. W każdym sercu jest pragnienie, które zostało zaszczepione przez Boga, a nie może zostać zaspokojone przez cokolwiek innego poza Chrystusem. Spotkałem się z takimi przypadkami w każdym systemie religijnym na świecie. Od szamanizmu po główne religie abrahamowe. Jest luka w naszych umysłach, która może zostać zapełniona jedynie przez Chrystusa. Każde wyznanie umniejszające Chrystusa jest problematyczne. Jeśli nie dostrzegamy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to znaczy, że nie zrozumieliśmy planu zbawienia. Przyjmujemy bowiem wtedy, że Bóg zesłał pełnomocnika, który by załagodził sprawę. Ale Bóg nie jest tchórzem i nie chowa się za pełnomocnikami. Bóg jest gotowy na każde wyzwanie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To jedno z najgłębszych zdań w Biblii. Czytamy wielokrotnie o tym, jak ludzie padali u stóp Jezusa bez napomnienia z Jego strony. Wszyscy poza Nim piętnowali takie zachowanie. Nawet aniołowie. W Księdze Objawienia i w całej Biblii czytamy, że aniołowie napominali tych, którzy padali na kolana, aby im oddawać cześć. Mówili, że są współsługami. W wypadku Chrystusa tak jednak nie było. W Nim była pełnia boskości i Trójcy. A On był jej ucieleśnieniem, był Bogiem. Świadkowie Jehowy odarli Chrystusa z Jego boskości, co jest bardzo problematyczne. Świadkowie Jehowy mają również problem z prawem. Gdy się łamie jedno przykazanie, łamie się je wszystkie. Wiążą się z tym idee takie jak święcenie niedzieli, łączące z prawem papieskim zamiast z prawem biblijnym. Największym problemem u świadków Jehowy jest umniejszanie Jezusa Chrystusa. Stworzyli oni w tym celu własną wersję Biblii. Ich przekład wywołał oburzenie w świecie chrześcijańskim. Prawda jest jednak taka, że ta wersja Biblii zawiera mniej zmian niż przekład New International Version. Ale nie wchodźmy w to teraz, bo to już całkiem inny temat. Żadne wyznanie, które umniejsza Chrystusa, nie pochodzi od Boga. Dokładnie tak. Wspomniałeś już, że wybierając Kościół, odhaczamy różne rzeczy. Jeśli jakieś wyznanie umniejsza Chrystusa, to automatycznie powinniśmy je skreślić i nie szukać już w tym Kościele innych prawd. Większość wyznań protestanckich uznaje boskość Chrystusa, ale nie uznaje Jego prawa. Kościół katolicki nie uznaje odkupienia. Chrystus nigdy za ciebie nie umarł, był tylko wzorcem. To znaczy, że nie masz Zbawiciela i musi się nim stać Kościół. Musi zastąpić sprawiedliwość sakramentami, co według mnie jest żałosne. Inne główne religie ocierają Chrystusa z boskości. Mogą uznawać go za proroka, tak jak islam, ale przeczą synostwu. W judaizmie nie uznają, że jest Mesjaszem. Ci, którzy przyjmują, że Jezus jest Mesjaszem, są tak jak Żydzi mesjanistyczni i szukają tego, który wybawi ich lud. On jednak nie przyszedł, żeby wybawić tylko ich lud, ale wybawił nas wszystkich od grzechu. Każde z tych wyznań szufladkuje Chrystusa tak, jak im się podoba. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jeśli tego nie przyjmiesz, to będziesz miał problem, gdyż nie będziesz mógł stać się częścią takiego wyznania. Pięknie ujęte, dziękuję. Proszę o porady w imieniu tych, którzy brali ślub, ale których małżonkowie opuścili, aby poślubić kogoś innego. W dzisiejszym świecie, Martinie, to zjawisko stało się powszechne. Czytamy dalej. Czy małżonek, który już nie ma małżonka, może wziąć ślub z kimś innym? Jest wiele wersji tego pytania. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś styczność z tą sprawą. Tak. Byłem kiedyś w Radzie, która musiała zajmować się tą konkretną sprawą. Jezus Chrystus wyraził się jasno. Małżeństwo wiąże na całe życie. Mówił, że separacja jest dozwolona w kilku przypadkach. Jeden z nich to oczywiście zdrada, cudzołóstwo. Separacja była w tym wypadku dozwolona w świetle prawa. Jest wiele wersetów w Biblii, które poruszają ten temat. Jeśli jesteś ze świata i nie jesteś w Chrystusie, miałeś ileś rozwodów, albo tylko jeden, a potem bierzesz ślub i poznajesz Chrystusa, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co robiłeś, było złe. Nie można tego odwrócić. Możesz tylko przyjąć, iż odkąd wiesz, że to grzech, staje się to grzechem. Bóg przymyka oko na niewiedzę, dlatego że nie byłeś tego świadomy. Gdy jednak jesteś tego świadomy, a i tak to robisz, to jest to grzech. Tak mówi Biblia. Małżeństwo jest poważnym zobowiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że to symbol większego zobowiązania, większego małżeństwa. Również jesteśmy oblubienicą. Mamy oblubieńca, którym jest Chrystus. To zaślubiny baranka. To musi być wieczny układ, który nigdy nie może zostać zerwany. Jeśli kiedykolwiek tak się stanie, to przysięga, przymierze zostanie unieważnione. To bardzo głęboka symbolika. Małżeństwo jest również tyglem. Zostało zaprojektowane tak, żeby zmienić twój charakter. Ma przemienić egoizm w bezinteresowność. Egoizm to cecha, której bardzo trudno się pozbyć. Wiele małżeństw wydaje się szczęśliwych dlatego, że jedno z małżonków dominuje, a drugie jest uległe. Po iluś latach uległość staje się jednak męcząca i ku wielkiemu zaskoczeniu osoby dominującej, osoba uległa chce opuścić związek. Dominujący nigdy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Bóg chce, żebyśmy się tego nauczyli, co nie jest łatwe. Więc niektórzy woleliby po prostu zmienić model. To dlatego mamy tak wysoki wskaźnik rozwodów. A najgorsze jest to, że wskaźnik rozwodów we wspólnotach chrześcijańskich wcale nie jest niższy niż w środowisku świeckim. Może nawet być wyższy, dlatego że są też inne napięcia. To poważny problem. Proszę o porady w imieniu tych, którzy brali ślub, ale których małżonkowie opuścili, aby poślubić kogoś innego. Jeśli małżonek opuścił współmałżonka dla kogoś innego, popełnił cudzołóstwo. To jeden z powodów, dla których można ponownie wziąć ślub. Jeśli druga osoba wzięła kolejny ślub, to możemy uznać, że małżeństwo zostało skonsumowane, a więc dla Boga jest to cudzołóstwo. Ma to jednak wiele zawiłości. Więc od tego są rady Kościoła, które powinny sytuację przeanalizować, by dojść do tego, czy rozwód ma podstawy, czy też nie. Nieraz jest tak, że nie ma podstaw do rozwodu, ale ze względu na pewne okoliczności separacja jest najlepszą opcją do czasu, gdy może nastąpić przemiana w sercu, umożliwiająca zgodę. Bóg chce zmienić nasze charaktery i chce, byśmy byli podatni na Jego dobroczynne działanie. Wszelki przymus i dominacja zniszczą każdą relację. Małżeństwo także. Tak więc są okoliczności, w których można wziąć ślub i są okoliczności, w których trzeba wybrać separację, co jest bardzo trudne. Pogodzenie się jest możliwe, jeśli nasze ego zostanie ukrzyżowane. Każdy przypadek jest jednak inny, więc nie możemy udzielić uniwersalnej odpowiedzi. To bardzo trudna sytuacja, ale myślę, że się do niej odnieśliśmy tak dogłębnie, jak tylko jesteśmy w stanie. Czy możecie wyjaśnić te wersety? Brzmią zupełnie inaczej niż w King James, w Polsce Biblia Gdańska, niż w innych przekładach. Psalm 8:6. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Biblia Gdańska. A w Biblii Warszawskiej jest tak. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Obie wersje są poprawne. Słowo aniołowie jest tłumaczeniem wyrazu Elohim, które może się odnosić do zastępu anielskiego, ale również może oznaczać Boga. Gdy czytamy, że został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, to można zrozumieć to tak, że został uczyniony niewiele mniejszym od samego Boga. Pojawia się znowu pytanie, do kogo się zwracamy i które z tych dwóch możliwości użylibyśmy w tym przypadku. Obie wersje są poprawne. Ale jakbyś powiedział, że jest niewiele mniejszym od Boga, to nie byłoby to niepoprawne. Ozajasz 10:1. Izrael jest próżną winoroślą, sam sobie przynosi owoc. Im więcej miał owocu, tym więcej pobudował ołtarzy, a im obfitsza była jego ziemia, tym piękniejsze wystawiał posągi. Biblia Gdańska. A King James to przekład akuratny. Jest konkretny, niemalże poetycki. Izrael jest próżną winoroślą. To najważniejszy trop. Świadczy o braku owocu. Owoc, który wydaje, wydaje dla siebie samego. Jest bardzo egoistyczny. To naród, który został wydany na świat, aby być światłem i przyprowadzać ludzi do światła, wmówił sobie, że ma być jedynym spadkobiercą zbawienia, a wszyscy inni są z niego wyłączeni. I wracamy do tematu biżuterii. Im bardziej pusto w środku, tym większa potrzeba noszenia ozdób. Im więcej miał owocu, tym więcej pobudował ołtarzy. To fascynujący aspekt myślenia religijnego. Im mniej masz w sobie prawdziwej mocy Boga, tym większą masz potrzebę pokazywania się innym. Kościół musi być większy. Obrazy muszą być wspanialsze. Ołtarz musi być pokryty złotem i kamieniami szlachetnymi. Zamiast chwały jest pustka i próżność. Patrząc na niektóre kościoły chrześcijańskie, czy właściwie tak zwane chrześcijańskie, sądzę, że Bóg chętniej by się z nami spotkał pod drzewem niż w jednym z nich. To byłoby lepszym miejscem spotkania niż niektóre z tych ozdobionych budowli. Im większa pustka, tym większa potrzeba chwalenia się tym, co jest na zewnątrz. Tak właśnie robili. A im obfitsza była jego ziemia, tym piękniejsze wystawiał posągi. Tworzyli coraz więcej obrazów, więc ich religia stała się religią na pokaz, zamiast religią serca. Byli całkowicie pozbawieni owoców. W przekładzie Biblii tysiąclecia czytamy, że Izrael był jak dorodny krzew winny przynoszący wiele owoców. Uważam, że gorzej nie dało się tego przetłumaczyć. To przeciwieństwo tego, co tu jest napisane. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. To jest prawdą. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. To naprawdę żałosne tłumaczenie. Ten jeden werset dyskwalifikuje cały przekład w moim mniemaniu. I tyle. Czy to wystarczy? W zupełności. Tak jak ze świadkami Jehowy. Jeśli szukasz kościoła i widzisz choćby jedną rzecz, która się nie zgadza, to dlaczego miałbyś do niego wstąpić? Odrzuć ten przekład i czytaj to, co jest sensowne. Jeśli patrzymy tylko na kontekst, to który z tych fragmentów jest poprawny? Oczywiście, że pierwszy. To wielka klęska systemów religijnych świata. Drugi werset mówi o tym, czego być nie powinno. Następne pytanie brzmi tak. Oglądam wiele waszych odcinków, co słychać, panie profesorze, jak i odcinki Totalny Atak. Są fascynujące, dają dużo do myślenia i jestem wdzięczny za wasz wysiłek i działania. Odkryłem nauki i doktryny Kościoła protestanckiego wiele, wiele lat temu, ale niedawno zacząłem kwestionować niektóre z nich. Porównuję jego nauki z naukami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ja, podobnie jak wy, chcę całej prawdy, a nie przypuszczeń. Gdy rozmawiam z chrześcijanami protestanckimi, ci bardziej wyuczeni natychmiast odrzucają ideę Kościoła Adwentystów, mówiąc, że to sekta. Nie zagłębili się w zasady adwentyzmu, które przez tak długi czas badałem, aby je zrozumieć. Teraz już rozumiem ciut lepiej sprawy dotyczące szabatu. Moja siostra jest Żydówką z wyboru, nie poprzez zawarcie małżeństwa, i nieraz rozmawiamy o żydowskim sposobie zachowywania prawa w przeciwieństwie do adwentystycznego czy współczesnego. Ona mówi, że my, poganie, nie jesteśmy w stanie go zachowywać, bo potrzebujemy grupy wsparcia, podobnie jak tysiące osób w czasach Mojżesza i Izraela na pustyni. Mam kilka praktycznych pytań dotyczących szabatu. Podzielcie się, proszę, swoimi spostrzeżeniami. To pytanie dotyczy każdego, kto nawet tylko się zastanawia nad zagłębianiem się w adwentyzm Dnia Siódmego. W związku z tym uważam, że musimy się do tego odnieść, bo tak jak już wspomnieliśmy, mówiąc o świadkach Jehowy, wiele osób teraz porównuje poselstwo tych kościołów. Dlaczego miałbyś się stać adwentystą Dnia Siódmego, jeśli nie musisz? Zawsze mówiłem, że jeśli ktoś bez powodu staje się adwentystą Dnia Siódmego, to powinien iść się zbadać. Nie potrzebujesz pastora, tylko psychiatry. Jeżeli chcesz, żeby na tobie spoczywał cały gniew świata, będą mówić, że jesteś sekciarzem. Zadał też pytanie na temat swojej siostry Żydówki, która przyjęła myślenie, że poganie są poza przymierzem. I nie mają o nim pojęcia. Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw porozmawiajmy o współczesnych adwentystycznych doktrynach. Adwentystyczne doktryny u swoich podstaw tak naprawdę nie są skomplikowane. Zgadzam się z tobą w 100%. Zanim zacząłem badać doktryny, miałem negatywne nastawienie i myślałem, że to sekta.
Also, my mind was full of all negative and all these cultish thinking about it.
Gdy jednak zacząłem je poznawać, to zobaczyłem, że są proste i biblijne. Mówią o tym, co jest w Biblii. Gdy patrzymy na inne wyznania, to które jest zwykle bardziej znienawidzone niż pozostałe? Prawdopodobnie Adwentyści Dnia Siódmego, prawda? To nie jest czynnik, który powinien wpływać na to, czy się nim staniesz, ale świadczy o tym, że powinieneś się mu przyjrzeć. Chrześcijanie i apostołowie nie byli wtedy zbyt popularni, podobnie jak Kościół w tamtych czasach. Jak ważne było prawo Boże z perspektywy Starego Testamentu? Było wręcz rozstrzygające. Rozstrzygające. Jak ważna była służba w świątyni? Cały system został na niej oparty. Czy Bóg uznał, że zapisanie prawa w skale własnym palcem jest potrzebne? Czy odlał je w kamieniu? Czy były przekleństwa i błogosławieństwa wypływające z jego postrzegania? I Bóg miałby nagle powiedzieć, wiecie co, to był zły pomysł, pozbądźmy się jednak tego. Wyrzućmy to i zapomnijmy o tym. Czy ma to jakiś sens? Jak ważny był szabat w Starym Testamencie? Czy Jezus zachowywał szabat? Tak, taki miał zwyczaj. Czy Paweł i apostołowie zachowywali szabat? Taki mieli zwyczaj. Szykowali wonności w dniu przygotowania, czyli w piątek, i odpoczywali zgodnie z przykazaniem. Pierwszego dnia tygodnia kontynuowali swoje dzieło namaszczania ciała Chrystusa, którego już tam nie było. Czy więc zachowywali to przykazanie nawet po śmierci Chrystusa? Tak. Czy Paweł głosił Żydom w szabat? Tak. Czy głosił poganom w szabat? Tak. Czy Bóg, który stworzył szabat, odpoczywał w szabat? Czy Jezus nie powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, lecz wypełnić, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu? Każdy, kto naucza innych, będzie miał duży problem, prawda? Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Ci, którzy zachowują jego przykazania, będą mieli prawo do drzewa żywota. Błogosławieni ci, którzy zachowują przykazania. Czytamy o tym w Księdze Objawienia. Badając listy Pawła, czytamy słowa: wystrzegajcie się cudzołóstwa, wystrzegajcie się bałwochwalstwa, szanujcie swoich rodziców. Wszystko to jest ważne. Czytamy też list do Hebrajczyków. Czy on tam mówi o szabacie i odpoczynku? Tak, w 4 rozdziale. Nie da się przed tym uciec w Nowym Testamencie ani w Starym Testamencie. Dlaczego chcielibyśmy się tego pozbyć? Dla siebie, dla własnej wygody. Albo po to, żeby usprawiedliwić własne uczynki, które są niezgodne z tym, co mówi Biblia. Robiąc tak, słuchasz innego systemu religijnego, na przykład papieskiego, albo robisz to z wygody. Nie masz jednak do tego biblijnych podstaw. Aby nie stracić swoich popleczników, będą musieli oczernić tych, którzy żyją według Słowa Bożego. Jestem Adwentystą Dnia Siódmego nie dlatego, że ktoś mnie do tego przekonał, tylko dlatego, że Biblia mnie przekonała. Ja też. Stałeś się Adwentystą Dnia Siódmego ze względu na Ellen White? Absolutnie nie. Nawet o niej wcześniej nie wiedziałem. Dowiedziałem się o niej dopiero po chrzcie. Ja też. Stałem się Adwentystą wyłącznie przez czytanie Biblii. Sekta jest organizacją, która ma zewnętrzne źródło informacji innego pochodzenia niż Biblia. Mówią, że jesteśmy sektą, dlatego, że znamy również pisma Ellen White. W tych pismach czytamy jednak, że tylko Biblia jest naszym credo. Biblia jest wyznacznikiem każdej doktryny. To oznacza, że wszystko, co napisała, musi być zgodne z Biblią. Jeśli tego nie ma w Biblii albo nie jest z nią zgodne, musi zostać odrzucone, bo jest fałszywą nauką. Odnośnie do prawa i do świadectwa. Czy to prawda, że świat miłuje Alice Bailey i Błowacką? A czy miłuje Ellen White? Nie. Kochano proroków czy fałszywych proroków? Kochano fałszywych proroków. Nawet Kościół nie kochał proroków. Nikt ich nie kochał. Ukamienowano ich, prawda? Odpowiadając na pytanie, gdy badasz nauki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w świetle Biblii, przyjmij je wtedy, jeśli są na niej oparte. Jeśli nie są, odrzuć je. To proste. Żadne argumenty tego nie zmienią. Na koniec powiedział, że ma jeszcze kilka pytań.
She's got a few
questions. Because, and I know why.
And it is because the crux of
oczywiste jest, że wszystko sprowadza się do szabatu.
All right, so let's go to
przejdźmy zatem do systemu żydowskiego. Nieraz rozmawiamy o żydowskim sposobie zachowywania prawa w przeciwieństwie do adwentystycznego czy współczesnego. Ona mówi, że my, poganie, nie jesteśmy w stanie go zachowywać, bo potrzebujemy grupy wsparcia, podobnie jak tysiące osób w czasach Mojżesza i Izraela na pustyni. Miałem kiedyś ciekawe doświadczenie w Izraelu, raz już o nim opowiadałem, ale pasuje tu tematycznie, więc je powtórzę. Kiedyś siedziałem pod ścianą płaczu, tuż przed barierką. Ortodoksyjni Żydzi zazwyczaj gardzą poganami i nawet zasłaniają swoje twarze, żeby nie być przez nich zgorszeni. Widać było, że niektórych z nich spotkały trudne czasy pod względem ekonomicznym, bo spodziewali się, że być może będę chciał ich w pewien sposób wesprzeć.
A little contribution towards their problem, which I was not unwilling.
Nie miałem nic przeciwko temu, bo im współczułem, ale nie chciałem im niczego dawać bez rozmowy.
Give it without first seeing if I could bring a discussion point to the table. So I sat there and.
W pewnym momencie dosiadł się do mnie młody żydowski rabin w podartych szatach i zapytał, czy chciałbym im coś oddać. Powiedziałem, że chętnie pomogę, ale mam kilka pytań, jeśli nie ma nic przeciwko temu. Zacząłem z nim rozmawiać o Biblii i wspomniałem o rytuałach w Starym Testamencie, o prawie. Chciałem razem z nim przyjrzeć się księdze Daniela, a konkretnie tematowi Mesjasza, księcia, w rozdziale 8 i 9. Ale bardzo się zdenerwował. Zapytałem go dlaczego, a on odparł, że nie wolno mi interpretować Biblii. Gdy zapytałem go dlaczego, powiedział, że tylko rabinom wolno interpretować Biblię, a pozostali muszą przyjmować to, co oni mówią. Zapytałem, a co jeśli ta interpretacja jest niezgodna z tym, co mówi Biblia? Nadal musisz zaakceptować to, co mówi rabin. To jest judaistyczny sposób myślenia. Biblia nie została dana tobie, a rabinowi. Podobną postawę widzimy w katolicyzmie. Tylko ksiądz może ci powiedzieć, jak należy interpretować Biblię. Jeśli sam zaczniesz ją interpretować, to staniesz się wrogiem systemu. Właśnie to doprowadziło do inkwizycji i masowego morderstwa miliardów osób. Bóg jednak dał nam rozum i słowo, żeby każdy z nas mógł zostać pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności, a nie do zbiorowej. To samo dotyczy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół nie musi interpretować za mnie Biblii, ale może powiedzieć, w jaki sposób można ją rozumieć. Gdy badam Biblię i dostrzegam zgodność między tym, co mówi Kościół i tym, co mówi Biblia, to mogę zaakceptować interpretację Kościoła. Jeśli nie widzę zgodności, to mam prawo, a nawet obowiązek, żeby to odrzucić. Bóg stworzył mnie jako jednostkę, która ponosi odpowiedzialność za własne czyny względem Niego. W systemie żydowskim jesteś odpowiedzialny za interpretację rabina. W katolicyzmie odpowiadasz księdzu, a w islamie imamowi. To poważny problem. Sposób, w jaki zachowujesz prawo, nie może być narzucany przez Kościół. Sposób, w jaki zachowujesz prawo, powinien być zależny od tego, co mówi Słowo. Jezus zerwał ze zwyczajami Żydów dlatego, że wprowadzili własne prawa dotyczące zachowywania szabatu. Jezus powiedział, że jest to niezgodne ze Słowem Bożym i ich zignorował. Przez to można błędnie rozumieć, że złamał prawo. Złamał jedynie tradycję żydowską. Katolicyzm mówi, że mam zachowywać niedzielę, ale jest to tradycja katolicka. Biblia mówi, że mam zachowywać sobotę, więc muszę zerwać z tą tradycją i ją zignorować. Czy wzbudzi to gniew księdza i prałata? Oczywiście, że tak. Po czyjej stronie leży wina? Po ich stronie, dlatego, że jest to niezgodne ze Słowem Bożym. Mówią, że Biblia powinna być interpretowana w kontekście tradycji. Nie. Tradycja powinna być podporządkowana Biblii. Jeśli tak nie jest, to należy ją odrzucić. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Jest próżnością. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Co Biblia mówi o zachowywaniu szabatu? Niewiele. Jest kilka informacji i musimy je skompletować. Musimy nazywać szabat Dzień Pański rozkoszą. Bądźmy prawi i nie zaniedbujmy zgromadzenia świętych. Stawiajmy Boga na pierwszym miejscu i nie kierujmy się własnymi zachciankami czy świeckimi zarządzeniami w dniu szabatu. To dzień przymierza z Bogiem i powinien polegać na rozkoszowaniu się nim, a nie na gapieniu się w sufit. Jeśli jednak jesteś bardzo zmęczony, to oglądanie sufitu może się okazać niezbędne w szabat. To są sprawy, na które musimy patrzeć przez pryzmat Słowa Bożego, w zgodzie ze swoim sumieniem. Musimy pamiętać, że szabat nie opiera się na rytuale, ale na relacji. Gdy już przyswoisz to sobie, możesz zacząć te relacje porównywać do innych relacji. Co robisz, gdy chcesz wzmocnić jakąś relację z drugą osobą? Bóg dał nam szczególny czas, który możemy dodać do naszego napiętego planu, jeśli tego chcemy. To nie oznacza, że jest niedostępny w pozostałe dni tygodnia. Czy osoby w małżeństwie są małżonkami przez jeden dzień, czy przez 7 dni w tygodniu?
Non-stop.
Non-stop. Przez 7 dni w tygodniu. To słuszna uwaga. Nie może być tak, że przez pięć dni jestem w tej relacji, a przez pozostałe dwa dni nie. Tak samo jest z Bogiem. Jest jednak szczególny dzień w tym małżeństwie. Tak, to czas, który został odłożony dla nas. Przejdźmy dalej. Tu zostało zadane bardzo konkretne pytanie. Jeśli słońce późno zachodzi, tak jak w przypadku Cape Town czy Kanady, to kiedy szabat się zaczyna, a kiedy się kończy? Będzie to dla was szabat odpoczynku, od wieczora aż do wieczora, od zachodu do zachodu. Jest wiele wyznań i ugrupowań, które wyznaczają własne zasady. Słowa "będzie to dla was szabat odpoczynku, od wieczora aż do wieczora" są moim zdaniem wystarczające. W Islandii słońce nie zachodzi bodajże przez 3 miesiące, ale jest wyznaczony czas, który można przyjąć jako jego wschód i zachód. Mam firmę, przez którą muszę nieraz pracować w sobotę. To nieuniknione. W jaki sposób mogę być posłuszny wobec Boga i Jego prawa w takich okolicznościach, skoro stracę przychody, jeśli nie będę wtedy pracować? Z tym problemem boryka się wiele osób, prawda? Są pewne rzeczy, które możemy robić w szabat, na przykład działania filantropijne. Czy sam Jezus nie powiedział, że w szabat wolno dobrze czynić? Czy to zgodne z prawem, żeby mierzyć się wtedy z przeciwnościami? Jeśli twoje zwierzę wpadło do rowu, to czy możesz je z niego wyciągnąć? Czy wolno ci je karmić w szabat? Są prace, które należy wtedy wykonywać. Czy masz w szabat przestać opiekować się osobą, która jest chora? Nie. Są więc rzeczy, które trzeba robić. Jeśli praca ma jednak świecki charakter, to powinieneś ją zmienić. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Poproś Boga o pomoc, nawet jeśli to ci się wydaje niemożliwe. Nieraz trzeba w takiej sytuacji nawet zmienić pracę. Tak jest, Bóg ci wskaże drogę. Przekonasz się o tym, jeśli Mu zaufasz i będziesz miał z Nim relację. Pewien znajomy z kościoła powiedział mi, żebym nie był w tym temacie legalistyczny. Co można robić, a czego nie można robić w szabat i co mogę traktować jako przewodnika w tej sprawie? Kto wyznacza zasady? Nie chcemy przecież skończyć na nadmiernym przestrzeganiu prawa, tak jak ortodoksyjni Żydzi. Wydaje mi się, że już udzieliliśmy odpowiedzi. Chodzi o relacje. Czy spacer po parku lub po lesie wzmacnia naszą relację, czy ją osłabia? To zależy. Jeśli robisz to po to, żeby wzmocnić swoją relację z Bogiem, to tak będzie. Jeśli jednak to będziesz robił tylko dla własnej rozrywki, to nic z tego nie wyjdzie. Czy w celu spędzania czasu z Bogiem lepiej pójść na intensywną wspinaczkę, czy na spokojny spacer w przyrodzie? Chodzi o budowanie relacji i rozmawianie z Bogiem. Można z Nim rozmawiać poprzez przyrodę, Jego Słowo, oraz przez społeczność z innymi. Co buduje te relacje? O to w tym pytaniu chodzi. Pojawia się powszechny legalistyczny argument. Czy wolno obserwować ptaki w szabat? Większość osób pewnie by powiedziała, że wolno, bo można docenić ich piękno. Czy wolno zakładać płetwy, gogle i oglądać ryby w szabat? Ludzie powiedzą, że nie, bo wtedy dobrze się bawisz i pływasz. Czy w szabat masz być nieszczęśliwy, czy masz nazywać go rozkoszą? Legaliści mogliby dyskutować na ten temat całymi dniami. Musimy jednak o tym myśleć w kategoriach relacji. Jeśli jest to odpowiednie w kontekście relacji, to nikt nam nie może niczego zarzucić. Skoro mamy nie pracować w szabat, to nie powinniśmy też w szabat chodzić do kościoła. Pastor i urzędnicy kościelni muszą pracować, a ja uczestniczę w nabożeństwie. Paweł mówi, że ciężka praca w szabat nie łamie prawa, bo to praca dla Boga. To uświęcone prawo. Gdy jako pielęgniarka opiekujesz się chorym pacjentem, to czynisz mu to, co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych. To forma uwielbienia. Pastor ciężko pracuje. Zawsze wiem, że jest szabat, bo zazwyczaj pracuje ciężej niż w jakikolwiek inny dzień. To duchowa praca, więc nie łamie szabatu. Tak samo było z Lewitami. Moja siostra Żydówka mówi, że to się nie liczy jako praca. Siostra Żydówka w tym wypadku ma rację. W razie klimatu globalnego albo zakazu wychodzenia w niedzielę, jako znamię bestii, czy szabat nadal będzie musiał być zachowany? Będziemy zmuszeni do tego, żeby oddawać cześć bestii w niedzielę. Co osoba, która zachowuje szabat, musi zrobić, żeby uniknąć zachowywania niedzieli i oddawania czci bestii? W jaki sposób w takich okolicznościach możemy przeciwstawić się znamieniu? Pomyślmy. Konstantyn wprowadził prawo niedzielne. Nie można pracować w niedzielę. Jeśli zostało wprowadzone prawo niedzielne i nie możesz pracować w niedzielę, to nic się nie stało. To krok w złym kierunku, bo egzekwujesz doktrynę, która nie jest zgodna z Biblią, jest sprzeczna z Bożym przykazaniem i jest po prostu prawem od ludzi. Wprowadzenie jednak prawa, według którego należy pracować w sobotę, jest sprzeczne z Biblią. Kościół rzymskokatolicki wprowadził to prawo dlatego, że podczas Rady Laodycei ustanowiono, iż chrześcijanie nie mogą judaizować. Muszą pracować w szabat i zachowywać niedzielę. To prawo jest sprzeczne z prawem Bożym, więc prawo rzymskokatolickie dotyczące niedzieli jest antyszabatowe. Dlatego też jest znamieniem bestii. Musisz uznawać ich autorytet, a nie autorytet Boży. A co z przymusowym kultem niedzieli? Gdy coś jest przymusowe, to traci swoje znaczenie. Zadaję to pytanie dlatego, że wydaje mi się, iż wiele osób będzie je w przyszłości zadawać. Czy jest problemem oddawanie czci Bogu w poniedziałek? Nie. A we wtorek? Nie. A w środę? Nie. A w niedzielę? Też nie. Dlatego pytam, czy to będzie problemem, bo to w przyszłości zostanie połączone z prawami, które z kolei będą się łączyły ze znamieniem bestii w Biblii. Może tak być. Przymus od razu uderza w sprawę relacji. Automatycznie stajesz po stronie grzesznika, bo nie da się wymusić relacji. Tak właśnie uczynił Nebukadnesar. Powiedział, że prawo Daniela musi być zachowywane, ale to i tak nie było dobre, bo to było przymusem. Jeśli będą mnie zmuszać do oddawania czci Bogu w niedzielę, to będę zmuszony do modlenia się do Boga o to, żeby powstrzymał ich przed tymi złymi zamiarami. Będę to robił zgodnie z moimi przekonaniami, a nie ich zaleceniami. Nigdy nie będą mogli Ciebie kontrolować ani na Tobie wymuszać przekonań religijnych.
All right, Martin, again.
Gdy szukamy porady, możemy sięgać po pisma Ellen White. Przeczytajmy, co zostało tu napisane. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zachowywania szabatu. Szabat to Boży, a nie nasz czas. Jeśli go przestępujemy, to tak, jakbyśmy okradali Boga. Niektórzy mówią, że zachowywaliby szabat, jakby wszyscy go zachowywali. Inni mówią, że zachowywaliby szabat, jakby to było dla nich wygodne. Naszym zadaniem nie jest dopasowywanie szabatu do naszej wygody, a dopasowanie się do szabatu i świętego przekazania. Gdy tak postanowimy, to będziemy w stanie to zrobić. Jeśli będziemy jednak nieustannie patrzeć na własną wygodę, to przestrzeganie szabatu nigdy nie będzie dla nas wygodne. To jest fakt, to prawo, które nigdy się nie zmieni. Bóg dał nam 6 dni, w których mamy wykonywać naszą pracę, a tylko 1 dzień zarezerwował dla siebie. Powinien to być dla nas dzień błogosławieństwa, dzień, w którym musimy odłożyć na bok wszystkie świeckie sprawy i skupić nasze myśli na Bogu i niebie. Jednak oddając cześć Bogu, nie powinniśmy uważać tego za ciężkie i męczące zadanie. O tym właśnie mówiliśmy. Szabat Pański ma być błogosławieństwem dla nas i dla naszych dzieci. Ma być dniem radości, dniem uświęconym przez Boga. Tak będą go rozumieć nasze dzieci, jeśli zostaną właściwie pouczone. Rodzice mogą zabierać swoje dzieci na dwór, żeby im pokazywać Boga w przyrodzie. Można im pokazywać kwitnące kwiaty i otwierające się pąki, wysokie drzewa i piękne źdźbła trawy, a przy tym uczyć je, że Bóg uczynił to wszystko w 6 dniach, a odpoczął w 7 dniu i go uświęcił. W ten sposób rodzice mogą połączyć nauczanie dzieci z pięknem przyrody, tak, iż dzieci, widząc te wspaniałe dzieła Boże, będą sobie przypominały o wielkim Stwórcy. Ich myśli będą się kierowały ku Bożemu stworzeniu, stworzeniu naszego świata, w którym został założony fundament szabatu. A synowie Boży krzyczeli z radości. Takie lekcje powinny tkwić w umysłach naszych dzieci. Przypomina mi się czas, gdy byłem ateistą. Świat był wtedy dla mnie wynikiem ewolucji, więc mogłem postępować ze stworzeniem tak, jak mi się podobało. W swojej pracy, jak już często wspominałem, chcąc pokazać studentom anatomię, musiałem zabić wiele zwierząt, by dokonać sekcji zwłok. Przeprowadzałem też eksperymenty. Zwierzęta były dla mnie wtedy towarem. Gdy dowiedziałem się o stworzeniu i o szabacie, stało się to dla mnie lekcją obejmującą każdą sferę życia. Dzisiaj patrzę na kwiaty i rośliny zupełnie inaczej niż kiedyś. Widzę bowiem ich wartości odżywcze, odmiany, smaki, konsystencje. Mogę więc z wdzięcznością powiedzieć, że zostały stworzone dla mojej przyjemności i być pod wrażeniem tego, w jaki sposób zostały wykreowane. Jako naukowiec byłeś w stanie bardziej korzystać ze świata przyrody, gdy już wiedziałeś, że Bóg jest jej stwórcą. Przyroda skoczyła na poziom, którego nigdy wcześniej nie mogłem sobie wyobrazić. Nie wolno nam tak wychowywać dzieci, aby myślały, że mają się czuć nieszczęśliwe w szabat i że w tym dniu nie wolno im wychodzić z domu. Och nie. Chrystus prowadził swoich uczniów w szabat nad jezioro i tam ich nauczał. Jego sobotnie kazania nie zawsze były wygłaszane w 4 ścianach. Powinniśmy dążyć do honorowania szabatu naszego Pana. Wierzę, że powodem, dla którego tak wielu pozostaje w ciemności, jest to, że lekceważą szabat. Nie traktują go z należytym szacunkiem. Czy w szabat nie powinienem wyciągnąć owcę z dołu, do którego wpadła? Oczywiście, ale często jest tak, że rozwiązują w szabat więcej spraw niż powinni. Mamy święcić Boga przez zachowywanie szabatu, nie wykorzystując dnia, który uświęcił i pobłogosławił na własne potrzeby. A więc jest to dzień, który spędzamy z Bogiem. Możemy go spędzać w przyrodzie, możemy czytać, możemy badać Biblię, możemy rozmawiać o Bożych sprawach. Aby to robić, musimy być pośród osób, które wierzą w Boga. Jest to utrudnione, gdy znajdujemy się pośród osób świeckich. Czy można ewangelizować w szabat? Oczywiście. Ellen White powtarza, wielu twierdzi, że święciliby szabat, gdyby zachowywanie go było dla nich wygodne. Jednak ten dzień nie należy do was. To jest Boży dzień i nie macie prawa robić z nim, co się wam podoba. Tak samo, jak nie macie prawa zabrać mojej portmonetki. Bóg zarezerwował go dla siebie, poświęcił i pobłogosławił, a więc waszym obowiązkiem jest poświęcić ten czas służbie Bogu. Bogu, otoczyć go czcią i nazywać rozkoszą. Są pośród nas małe dzieci. Nie pozwalajcie na to, by podczas waszych spotkań zostawały na podwórku, uczestnicząc w zabawach. To jest nieodpowiednie. Niech wasze dzieci zrozumieją, że jest to szabat Pana, uświęcony czas. Możecie im udzielać wspaniałych lekcji na ten temat. Przeprowadzajcie swoje dzieci do Chrystusa, tak jak robiły to matki za dawnych czasów. Pamiętajmy o cierpiących. Chrystus wyleczył uschłą rękę w szabat. Czynił dobro swoją prawicą i lewicą w dzień sobotni. Ukorzmy nasze serca przed Bogiem, a On będzie dla nas wykonywał swoje dzieło. Niektórzy twierdzą, że zachowują szabat, ale nie są w tym szczerzy. Niech nasze serca będą czyste przed Bogiem. Nie dostosowujmy się do świata. Nie pozwólmy na to, żeby nasze dzieci chciały łączyć się ze światem, ale jednocześnie bądźmy dobrzy i uprzejmi wobec wszystkich, a swoim chrześcijaństwem zdobądźmy jak najwięcej osób, które stanęłyby po stronie wiecznej prawdy. Czy można powiedzieć, że nasza relacja z Bogiem jest odzwierciedlona w sposobie, w jaki zachowujemy szabat? Jak najbardziej. To jeden z głównych sposobów, w jaki możemy zobaczyć owoce naszej relacji. Jeśli próbujesz dotrzeć do innych, będąc szorstki, osądzający i legalistyczny w kwestii szabatu, to czy odniesiesz w tym sukces? Nie. Będziesz wtedy jak faryzeusze i saduceusze, którzy chcieli zachowywać szabat zgodnie z własnymi prawami. Wszystko, co robił Jezus, było uznawane za łamanie prawa. Co przyciąga ludzi? Życzliwość czy szorstkość? Co przyciągnęło ludzi do Jezusa? Jego pokora. Dokończmy czytanie tego cytatu. Chciejmy być błogosławieństwem dla osób niewierzących w naszym otoczeniu. Nie postępujmy tak jak oni i nie ubierajmy się tak jak oni. Zachowujmy niebiańską postawę, wyczekując powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czytamy, że nie powinniśmy postępować tak jak oni, ani ubierać się tak jak oni. To jednak nie znaczy, że mamy być tak pruderyjni i poprawni, bo będziemy pasować do swojego otoczenia jak wół do karety. Nie musimy ubierać się w tak ponury sposób. To prawda. Powinniśmy przy tym jedynie zachować skromność, bo mamy wyglądać schludnie. W szabat nosimy co innego niż na co dzień. Wysyłamy wtedy pewne sygnały, które są nieraz bardzo osobiste. Gdy po raz pierwszy przyszedłem do kościoła, to byłem przyzwyczajony do własnego stylu życia. Zawsze miałem na sobie jeansy i t-shirt. Do dzisiaj w tym chodzę najczęściej. Poszedłem tak do kościoła i widząc tych wszystkich sztywniaków w garniturach, powiedziałem, że nigdy się tak nie ubiorę. Jestem buntownikiem. Muszę się pogodzić z tym, jaki jestem, bo to się nie zmieni. Pewnego dnia doszło do konfliktu między mną a uczelnią, bo nie zgadzałem się już na wykłady na temat ewolucji. Zostałem wezwany przez rektora i Nagle przyszło mi na myśl, że nie wiem, w co się ubrać. Nie zrobiłbym dobrego wrażenia w swoich jeansach i t-shircie, więc doszedłem do wniosku, że muszę włożyć garnitur. Nie miałem wtedy żadnego, więc co zrobiłem? Kupiłem garnitur. Włożyłem ten głupi garnitur i poczułem się jak sztywniak. Przedstawiłem swoją sprawę rektorowi. Moje życie wtedy się zmieniło. Gdy wróciłem do kościoła, nagle uderzyło mnie to, że jestem strasznym hipokrytą. Dla ziemskiego przywódcy, w dodatku tylko rektora uczelni, kupiłem garnitur. A królowi wszechświata powiedziałem, że wystarczą mu jeansy i t-shirt. Podjąłem decyzję, że w szabat będę go czcił również swoim ubiorem. Niektórzy mnie widzą tylko w stroju sobotnim i myślą, że się tak ubieram przez cały tydzień. Nie widzieli mojego kapelusza z rondem. Ja widziałem, mogę potwierdzić. Pewien ptak w nim kiedyś pewnie uwije sobie gniazdko. Ubiór to sprawa indywidualna i znak szacunku. Nie oczekujmy, że świat zrozumie powody naszego gorliwego zachowywania szabatu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. 1 Jana 3:1. Świat może nie szanować naszych poglądów, ale możemy mieć pewność, że taki kierunek obrał Król Niebios, Król Chwały, który ubrał ludzkość w dostojność i zszedł na ten świat, żeby podnieść nas z upadku. Jan powiedział, że świat nas nie zna, dlatego że Jego nie poznał. Czy cokolwiek w tym cytacie jest niezgodne z Biblią?
Nie.
Nie, jest w 100% zgodny z Biblią i mówi wszystko, co musimy wiedzieć na temat szabatu. Nie możemy nic do tego dodać. Myślę, że pytanie dotyczące szabatu jest odpowiednim zwieńczeniem naszego panelu pytań i odpowiedzi. Będą kolejne, będzie jeszcze wiele pytań, więc prośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Niebiański Ojcze, szabat będzie rozstrzygający w temacie oddawania Tobie czci. Był rozstrzygający w czasach Starego Testamentu i jest również rozstrzygający w naszych czasach. Nie chodzi bowiem tylko o dzień, ale o oddawanie czci. Pomóż nam zrozumieć ten temat, abyśmy mogli uczyć innych, że szabat jest nierozerwalnie połączony z oddawaniem czci. Pobłogosław nam, gdy się teraz rozejdziemy. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracowania w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.